Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Tym pozdrowieniem witamy wszystkich naszych słuchaczy i zapraszamy na rozmowy niedokończone. Temat rozmów już był w telewizji Trwam dzisiaj podejmowany. Wyspa wielkanocna, raj zamieniony w piekło. Nasz gość znany słuchaczom i telewizom, profesor nauk medycznych, psychiatra Zdzisław Jan Ryn, ale także dyplomata, alpinista, podróżnik, autor wielu książek. Tutaj można byłoby czytać parę minut nawet życiorys pana profesora. W każdym razie bardzo bogaty człowiek o wielu tutaj aktywnościach, od naukowca po badacza kultur. Pamiętamy sprawę Ignacego Domejki i wiele, wiele innych spraw. Witam serdecznie, panie profesorze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ja do szczęść Boże dodam, ze względu na rejon świata, w który chcemy państwa zaprosić, dodam polinezyjskie pozdrowienie Jorana, co znaczy w języku Rapanui witaj przyjacielu, czy witajcie przyjaciele. Więc słowem Jorana zapraszam państwa do wspólnej wyprawy na najbardziej odludne chyba miejsce na Ziemi, jakim jest Wyspa Wielkanocna, zagubiona w bezmiarze Wielkiego Oceanu Spokojnego.
No właśnie, myślę, że te rozmowy będą bardzo ciekawe. Dlaczego? Bo to już w telewizji wynikło. Wyspa, szczególna wyspa, no to można powiedzieć nietuzinkowa, doświadczona przez wieki tutaj przeróżnymi sprawami, problemami, które przynieśli niestety ci odwiedzający, począwszy od chorób, po tutaj jakieś takie problemy jeszcze z życiem codziennym. Może w kilku słowach, bo panie profesorze, ja mam tutaj taką ściągę, że tak powiem, mam książkę, która do mnie trafiła kilka miesięcy temu. Esculap na Rapa Nui, Wyspa Wielkanocna, pana autorstwa. Książka licząca tutaj mnóstwo ciekawych informacji, ponad 450 stron, zdjęcia kolorowe. No i notabene, trzeba to zauważyć, 50 stron przypisów naukowych, czyli widać tutaj praca człowieka, który nie tylko opisywał pamiętnik, ale też i naukowo to wszystko dokumentował. To jest bardzo cenne.
To jest trzecia książka, która jest plonem zaplanowanych i organizowanych już od przeszło 10 lat polskich ekspedycji odkrywczych o charakterze przede wszystkim speleologicznym, i szefem tych wypraw jest najwybitniejszy polski, a może i światowego poziomu speleolog z Krakowa, pan Andrzej Ciszewski. Mnie przypada w tych wyprawach program naukowo-badawczy i także kontakty. No ale w sumie w czasie czterech wypraw badawczych przez Wyspę Wielkanocną przewinęło się już około 30 polskich speleologów. Każdy z nas ma inny zawód. Łączy nas pasja odkrywania nieznanego świata. Zwłaszcza, że trzech z nas, Andrzej Ciszewski wspomniany, Marcin Jamkowski i również ja, mamy zaszczyt należeć do Światowego Klubu Odkrywców, The Explorers Club, z siedzibą w Nowym Jorku, i pod auspicjami tejże organizacji odkrywców prowadzimy te badania we współpracy w Polsce z Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w Chile współpracy z Domeykowskim Uniwersytetem Santiago de Chile, również z Uniwersytetem Katolickim w Santiago de Chile, z parkami narodowymi, a więc jest to osadzone instytucjonalnie. Niestety 3 lata temu wszelkie programy badawczo-naukowe na wyspie zostały zawieszone ze względu na ostry konflikt kulturowy czy transkulturowy, jaki rozwinął się w sytuacji, kiedy wyspę zamieszkuje dzisiaj około 5100-5200 mieszkańców, z tego nieco mniej niż połowa to są prawowici i pierwotni mieszkańcy tej wyspy pochodzenia polinezyjskiego, konkretnie z wyspy Mangareva, skąd przybyli mniej więcej między III a V wiekiem naszej ery, a Chilijczykami, dlatego że wyspa politycznie, geograficznie należy do Republiki Chilijskiej. Chociaż odległość wyspy od wybrzeży Ameryki Południowej w linii prostej to jest niespełna 4000 kilometrów. Polinezja Francuska odległa o przeszło 4000 kilometrów. Nowa Zelandia 7000 kilometrów. Hawaje i wybrzeże północnej Ameryki 12000 kilometrów. Więc te wymiary pokazują nam, że jest to najbardziej odległa od cywilizacji na stałe, od początku wieków, wyspa zagubiona na Pacyfiku. I życie na tej wyspie toczyło się, na ile naukowcy potrafili już odcyfrować przez przeszłość mieszkańców tej niezwykłej, ciągle tajemniczej wyspy. Życie toczyło się w miarę spokojnie przez niemal 1000 lat, w czasie których wyspa nie miała żadnych kontaktów ze światem w ogóle zewnętrznym. Żyli w przekonaniu, że to jest jedyny świat plus wyspa, z której wypłynęli. Tak się działo do roku 1722, kiedy dwie fregaty holenderskie w poszukiwaniu nowych lądów na Pacyfiku przez przypadek w niedzielę wielkanocną tegoż roku przypadkowo natrafili na tę maleńką wyspę zaludnioną. I tak zaczęły się rodzić po pierwsze kontakty, a po drugie konflikty, które nie tylko się nie uspokoiły w miarę upływu wieków, ale zaostrzyły się w obecnej sytuacji, kiedy pierwotni mieszkańcy tej wyspy zaczynają odbudowywać swoją polinezyjską tożsamość kulturową, antropologiczną, rasową. To jest piękna rasa, można powiedzieć, ludzi Polinezji. Rośli mężczyźni, rosłe kobiety, dużego wzrostu, świetnie zbudowani. Także ta cecha antropologiczna mieszkańców Wyspy Wielkanocnej, można by powiedzieć, że jest takim przykładem czy okazem zdrowia, prawda, zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Mieszkańcy wyspy są pogodni w nastroju, umieją żyć w formie zabawy, są pogodni w swoim nastroju. I moment, kiedy nastąpiło zetknięcie z tak zwaną cywilizacją, był momentem dramatycznym od początku. Za każdym razem, kiedy żaglowce ze strony cywilizowanego świata docierały na tę wyspę, dochodziło do konfliktu z wyspiarzami. Przez ignorancję, przez niezrozumienie sposobu zachowań, gestów, za każdym razem padło ofiarą kilku, czasem kilkunastu wyspiarzy, Bogu ducha winnym, a potem zaczął się dramat o charakterze medycznym, to znaczy każdy żaglowiec, który przypływał z Europejczykami, przywoził wirusy, bakterie, na które wyspiarze nie byli zupełnie uodpornieni. Za każdym przybyciem padały ofiary, nieraz dziesiątkujące ludność ospą, odrą, zakaźnymi chorobami, wirusowymi infekcjami, a nawet banalną grypą. Natomiast pod koniec XVIII wieku doszło do dramatycznej napaści korsarzy peruwiańskich, którzy uprowadzili do niewolniczych prac na kontynencie, głównie na wybrzeżu peruwiańskim, uprowadzili podstępem około 1600 mieszkańców wyspy. Nie znamy dokładnie, jaka była liczebność mieszkańców w tamtym okresie, ale demografowie, którzy zajmują się właśnie historią zaludnienia Wyspy Wielkanocnej, szacują, że w kulminacyjnym momencie wyspa mogła wyżywić do 20 tysięcy mieszkańców. A zważmy, że to jest wyspa maleńka, to jest wyspa, która ma wymiary 12 na 14 na 24 kilometry. Największy wymiar 24 kilometry, mimo że wyspa jest urzeźbiona, bo jest wyspą wulkaniczną, 35 stożków wulkanicznych. Można przejść piechotą z jednego krańca tej wyspy na drugi kraniec. I na tej maleńkiej wyspie pochodzenia wulkanicznego zarejestrowano, to zrobili głównie archeolodzy chilijscy z Uniwersytetu Chilijskiego, zarejestrowano około 30 tysięcy stanowisk archeologicznych. Nie bez powodu ta maleńka wyspa uchodzi za największe muzeum świata pod gołym niebem. Większość terenów wyspy należy do Parku Narodowego, a więc jest pod ochroną, a 90% mieszkańców żyje w jedynej miejscowości, Angaroa, które jest równocześnie jakby stolicą tej wyspy, siedzibą także władz administracyjnych, także władz zwyczajowych, tradycyjnych, które kultywuje tak zwana Rada Starszych, a więc taka pierwotna władza na tej wyspie. No i niestety w ostatnim okresie doszło do zaostrzenia napięć między mieszkańcami pochodzenia polinezyjskiego a Chilijczykami. do tego stopnia, że zaczęto protestować poprzez blokadę lotniska, rozpalano ogniska na płycie startowej, wstrzymane były loty samolotów, były także akty agresji na te podstawowe urzędy administracji wyspiarskiej. Po prostu świadomość tej odrębności kulturowej, odrębności rasowej zaowocowała pewnymi napięciami, które wymykają się częściowo kontroli. W związku z tym władze wyspy i także dyrekcja parków narodowych Santiago de Chile, wyspa należy, jak wspomniałem, do terytorium chilijskiego, choć jak mówię, niewiele ma wspólnego ani kulturowo, ani geograficznie z Chile, wstrzymali działalność wszelkich wypraw. W świecie szacujemy, że jest około 1000 naukowców, którzy są zainteresowani badaniami rzeczywistości Wyspy Wielkanocnej. Bogactwo archeologiczne przekracza naszą wyobraźnię. Jeśli powiem Państwu, że wyspiarze wyrzeźbili przeszło 900 posągów Moai, które są jakby ikoną rozpoznawczą Wyspy Wielkanocnej, przy czym tylko część została wyrzeźbiona do końca i przetransportowana na taki łańcuch otaczający tę wyspę wzdłuż wybrzeża na tak zwane ołtarze Ahu. Natomiast znaczna część figur utknęła w drodze, można powiedzieć, w transporcie z jedynego kamieniołomu, gdzie czerpano surowiec do rzeźbienia, tufy wulkaniczne. A około 300, być może 400 nawet posągów Moai znalazło się na wewnętrznych stokach krateru Ranoraraku i nie wyruszyły w ogóle swoją drogę. A jeszcze pewna część tkwi po prostu w tym wielkim kamieniołomie, czeka tylko, żeby podciąć te momenty, te stopki, na których się utrzymuje, i przetransportować na dół. I do dzisiaj, mimo tylu badaczy, tylu wysiłków badawczych, nie bardzo wyjaśniono, co się stało na tej wyspie, że nagle ta idea, która musiała opanować umysły większości wyspiarzy, jeżeli przez 4 wieki większość społeczności tej wyspy zajmowała się rzeźbieniem coraz większych postaci i figur. Nie mamy na razie wątpliwości, że te figury wyobrażają wybitnych przodków, kapłanów, wodzów wojskowych, przywódców tych szczepów, dlatego że pierwsi ludzie, którzy dotarli na tę wyspę właśnie między III i V wiekiem pod wodzą legendarnego króla Hotumatua, przypłynęli na 2 katamaranach, szacuje się, że około 100 osób, którzy zaludnili właśnie tę wyspę, znaleźli tam nowe miejsce do życia w ramach tej ekspansji zaludnienia od Azji poprzez Wielki Pacyfik aż do wybrzeży Ameryki Południowej. I Wyspa Wielkanocna i jeszcze bliższa wybrzeżu chilijskiemu Wyspa Robinsona Crusoe w archipelagu Juan Fernandez znalazły się na końcu jako ostatnio odkryte miejsca na Ziemi zaludnione. Mniej więcej co 100 lat, co wiek ludność zdobywała, poznawała i podbijała kolejne archipelagi wysp. I Wyspa Wielkanocna, znajdując się na końcu tego łańcucha, a także na końcu świata, bo tak się mówi o tej wyspie, znalazła się właśnie na końcu listy eksploracji człowieka, poznawania tej części świata. Ludność, która zamieszkuje tę wyspę dzisiaj, jest wymieszana od czasu, zwłaszcza kiedy w 1964 roku, o ile się nie mylę, kiedy uruchomiono linię lotniczą łączącą kontynent, a więc Santiago de Chile, ze stolicą wyspy Angaroa. Znaleziono wąski kawał terenu między wulkanami, który wyrównano na tyle, żeby zrobić pas startowy. Jeszcze w okresie prezydentury generała Pinocheta podpisano umowę z amerykańską agencją kosmiczną NASA na wydłużenie pasa startowego, unowocześnienie tego pasa startowego do tego stopnia, że na Wyspie Wielkanocnej, na tej maleńkiej wysepce, mogą lądować największe odrzutowce świata, ale motywem przystosowania tego pasa była umowa z Amerykanami, żeby w razie awarii statków kosmicznych, gdyby Challengery kosmiczne miały lądować awaryjnie w rejonie Pacyfiku, to właśnie mają miejsce przygotowane na Wyspie Wielkanocnej. Nigdy do takiej awarii nie doszło na szczęście, niemniej ta zagubiona na Pacyfiku wysepka jest w ciągłej łączności satelitarnej z amerykańską NASA i to również w pewnym okresie było źródłem konfliktu. O tym rozmawialiśmy w części telewizyjnej i także ojciec Janusz dotykał pewnych tematów medycznych, które mnie osobiście interesują i których dotyczy książka.
Nie chorowali, czytam w tej książce, bardzo ciekawej, zaczęli chorować na choroby europejskie. Wirusy żeśmy im tylko przynieśli, mówię my, jako potomkowie tych białych zdobywców. Poza tym też wiemy, że są ciekawe rośliny, niespotykane nigdzie indziej. Tam właśnie są te rocznice leczące rośliny. I jedno pytanie, panie profesorze. Bardzo blisko byli spokrewnieni z sobą. Zostało tam 110 ludzi. Spośród nich potem otworzyła się populacja dalsza. Nie chorowali, nie chorują na choroby tak zwane genetyczne, które wiemy, że w Europie dziesiątkowały szczególnie rody bliskie, szlacheckie, które bały się stracić posiadanie, więc blisko się z sobą łączyły, żeniły, że tak powiem. I chorowali, potem były słabsze jednostki pokoleniowo. Dlaczego tak się dzieje? Czy to nauka...
No właśnie, to jest bardzo frapujący temat i problem. Mnie on również zainteresował i poświęciłem sporo uwagi w czasie już 9 moich pobytów na Wyspie Wielkanocnej przyjrzeniu się, jak do tego doszło. Zacząłem od badań językowych i okazuje się, że w oryginalnym języku Rapa Nui, który jest odmianą języka maoryjskiego, nie ma wielu terminów, które by dotyczyły objawów chorobowych, dolegliwości. Współcześni nawet mieszkańcy uważają, że na wyspie nie było chorób, dopóki nie zostały przywleczone z zewnątrz. Że język medyczny pojawił się dopiero właśnie w XVIII wieku po przybyciu pierwszych Europejczyków na wyspę. Także nawet dokumentacja lingwistyczna potwierdzałaby to, że ci ludzie po prostu nie chorowali, a w każdym razie nie było żadnych plag czy epidemii, które zostały przywleczone z kontynentu, a trąd został przywleczony z wyspy z Tahiti, prawda, z Polinezji Francuskiej. Czworo wyspiarzy, którzy popłynęli na Tahiti do prac na plantacjach, wróciło na wyspę z infekcją trądem i wyspa do zeszłego roku, można powiedzieć, dokładnie rok temu, 29 stycznia ubiegłego roku, zmarł na wyspie ostatni trędowaty, o czym nigdy się nie mówiło, żadne przewodniki o tym nie informowały. Trąd przez 2 wieki dziesiątkował również mieszkańców tej wyspy, dopóki nie przybyła tam po aneksji tej wyspy do Chile marynarka wojenna, lekarze wojskowi, którzy po raz pierwszy rozpoznali tę chorobę i wprowadzili próby leczenia, ale pierwotnie tych chorych izolowano w jaskiniach, dlatego że pierwotni mieszkańcy przez kilka wieków w większości z nich żyli w jaskiniach, a dopiero potem zaczęli budować proste domki na powierzchni. Powiem Państwu, że ostatni mieszkaniec urodzony w jaskini, jaskinia nosi nazwę jaskini narodzin, jest własnością jednego z wyspiarzy, z którym się przyjaźnimy, wybitnym znawcą tej wyspy, zwłaszcza jaskiń, opowiadał i poznał mnie z ostatnim człowiekiem, który przyszedł na świat w tej jaskini. W tej chwili jest dorosłym mężczyzną, w latach 50. XX wieku się urodził w tej jaskini. Tam spędził dzieciństwo ze swoją babcią. Wywiad z nim publikuje jak w jednym z rozdziałów tej książki, no bo jest to fenomen zupełnie niespotykany, prawda? On jest tak związany z jaskinią, w której się urodził, pracuje jako mechanik samochodowy, że każdą wolną chwilę spędza w tej jaskini i wspomina swoje dzieciństwo, babcię, która była jakimś mentorem dla niego i go wychowywała. Więc dopiero w połowie XX wieku ostatni mieszkańcy wyszli z jaskiń na powierzchnię. To jest niezwykły zupełnie fenomen w skali światowej. że do połowy XX wieku ludzie żyli pod ziemią. I większość tych jaskiń była zagospodarowana, zamieszkała, ale zupełnie nieznana. I nam, Polakom, przypadł no niezwykły kęsek, ciekawy badawczo i eksploracyjnie, badanie podziemnego świata Wyspy Wielkanocnej, Wyspy Wulkanicznej, która, można by powiedzieć, jak ser szwajcarski, jest cała podziurawiona. Jaskinie wulkaniczne mają zupełnie inny charakter i inny kształt niż jaskinie w zjawiskach krasowych, prawda? W skałach wapiennych. Dlatego, że to są tuby albo takie ampułki wielkie gazowe, że lawa, która zastygała, tworząc wielkie pęcherze albo tunele okrągłe. I te jaskinie były zamieszkałe. Tam znajdujemy niezwykle ciekawe znaleziska w postaci petroglifów, czyli rysunków naskalnych. W większości mają one charakter sakralny i są to wyobrażenia jedynego najwyższego bóstwa, który w tym systemie wierzeń religijnych panował na tej wyspie do czasu przybycia pierwszych misjonarzy katolickich. Znaleźliśmy tuż pod koniec już ostatniego etapu badań niedużą jaskinię, w której na sklepieniu naliczyliśmy 35 wyobrażeń tego bóstwa Makemake, które stanowi jakby twarz z wielkimi patrzącymi na świat oczami, jakby czuwające, prawda, czy oczekujące, do tego stopnia, że to jest bardzo istotne uzupełnienie do tych około 300 ołtarzy Ahu, na których stawiano posągi Moai. Te dwa terminy warto zapamiętać. Moai jako posągi kamienne. Największy z nich ma 22,5 metra wysokości i waży około 80 do 100 ton. Większość tych posągów leży powalona do tej pory i też nie bardzo jest jasna koncepcja, czy powalona przez konflikty międzyklanowe, międzyszczepowe, bo doszło do bardzo poważnych bitew na śmierć i życie, czy też zostały zniszczone z powodów ideologicznych, upadku pewnego systemu wierzeń i także kultury religijnej w pewnym okresie, czy też, co pojawia się w ostatnich badaniach, zwłaszcza sejsmologów amerykańskich, którzy przebadali wszystkie te powalone figury, posągi, w większości twarzą do ziemi, pobadali kąt padania i okazuje się, że ten kąt, niezależnie od tego, na jakim brzegu, prawda, te ołtarze były postawione, figury upadły w tym samym, czy prawie w tym samym kierunku. Wobec tego interpretacja jest, czy nie ogromne trzęsienie ziemi spowodowało upadek tych figur, które stały kiedyś na ołtarzach. Przykładem może być stanowisko Rano Raraku i Tongariki, gdzie największe stanowisko to jest ołtarz, który ma długość około 200 metrów, na których stoi 15 posągów. I proszę sobie wyobrazić, że w latach 60. te leżące, powalone posągi przy ogromnym wysiłku także zagranicznych i finansach zagranicznych, przy pomocy ekspertów także japońskich od archeologii, zrekonstruowano to największe stanowisko Tongariki i postawiono przy pomocy dźwigów specjalnych te posągi, które są największą ozdobą, prawda, kompletnie odrestaurowaną. W rok po postawieniu tsunami, kilkunastometrowa fala Pacyfiku, przewróciła cały ten ołtarz i przeniosła figury 150 metrów w głąb wyspy. Niektóre uległy uszkodzeniom, pęknięciom, głowy odpadły, pękły tułowia tych figur. Rząd japoński, który finansował tą restaurację, stanął na najwyższym stanowisku, muszę powiedzieć, i zainwestował nowy $1 000 000. Przetransportowali Japończycy na wyspę gigantyczny dźwig i na nowo postawili stanowisko Tongariki, które nadal śni swoją pięknością, ale także urozmaiceniem kształtów tych figur Moai. Najpowszechniejsza interpretacja jest taka, że posągi są, jak mówią sami wyspiarze, żywym obliczem naszych przodków. Oni mają rozwinięty, nieprawdopodobnie rozwinięty kult zmarłych. W związku z tym oddają niezwykłą cześć ceremonie pogrzebowe mają charakter nie tyle smutny i minorowy czy depresyjny, jak w naszej kulturze przeżywamy, często nawet radośnie traktują przejście, śmierć człowieka na ziemi jako przejście do innego, lepszego świata często w sposób radosny. Raz uczestniczyłem w obrzędzie pogrzebowym, bo zmarł akurat jeden z wyspiarzy w czasie naszej wyprawy. I w ogóle atmosfera wśród wyspiarzy nie była przygnębiająca. Nikt nie płakał, rozmawiali w pogodny sposób, godząc się jakby z taką naturalną koleją życia. Także to jest wyobrażenie przodków. To są konkretne postaci, które za życia miały tak znaczącą rolę, że społeczność podejmowała decyzję postawienia czy utrwalenia ich, unieśmiertelnienia, ja mówię, w postaci tych posągów. Każda z tych postaci, mimo że na pierwszy rzut oka wydają się, że ta ikona wyspy jest bardzo podobna do siebie, każda z tych postaci ma pewne cechy charakterystyczne. Mnie jako lekarza, psychiatrę, który próbuje interpretować obiekty archeologiczne z medycznego punktu widzenia, rozwija się powoli w świecie taka nowa dyscyplina nauki, medycyna archeologiczna albo archeologia medyczna. Podobnie jak powstaje bliższa mojej specjalności dziedzina psychologii archeologicznej, a więc próba psychologicznej interpretacji figur, dzieł sztuki, ale także zapisów, jakie wyspiarze pozostawili w formie petroglifów, rysunków naskalnych, płaskorzeźb naskalnych. Zarejestrowano ich około 6 tysięcy. Na wyspie nie ma praktycznie głazu czy kamienia, na którym by nie było jakiegoś śladu zapisanego przez pierwotnych mieszkańców tej wyspy. I to zjawisko na powierzchni jest skatalogowane, zarejestrowane, opisane. Natomiast nam przypadł udział znacznie trudniejszy, eksploracji świata podziemnego. I to jest główny cel polskich ekspedycji na wyspie. To, że nam Polakom przypadł w udziale tak interesujący i frapujący kęsek, został bardzo wysoko oceniony także przez Światowy Klub Odkrywców, The Explorers Club, którego, jak mówiłem, trójka z nas jesteśmy członkami i pod auspicjami tego klubu odkrywców prowadzimy te badania. Dodam, że prawie całkowicie na nasz własny koszt, co jest ewenementem, no ale wśród kolegów, uczestników ekspedycji kilku prowadzi nieduże biznesy, także biorą na siebie główny ciężar pokrywania kosztów, no a każdy z nas musi zapewnić sobie środki, przynajmniej na przelot, bo życie na wyspie jesteśmy jako przyzwyczajeni eksploratorzy zorganizować sobie w bardzo prostych warunkach. Tyle może wprowadzenia do tej części, podsumowania tej części. W tle puścimy trochę muzyki tradycyjnej, Rapa Nui, pieśni także może i posłuchania także języka niezwykle dźwięcznego, barwnego, dlatego że w alfabecie języka Rapa Nui, zapisanym w alfabecie łacińskim, jest tylko 13 liter, w tym wszystkie samogłoski, także ten język brzmi dosyć egzotycznie dla nas i nie jest tak łatwy do nauczenia się. Znaczenie wyrazów zmienia się nieraz od drobnego akcentu, od specyficznych dźwięków, które w tym języku są. No, trzeba było też troszkę przyuczyć się, żeby przynajmniej porozumieć się z wyspiarzami, dlatego że mimo że językiem oficjalnym jest język hiszpański na wyspie, również język Rapa Nui jest językiem oficjalnym i w urzędach w obu tych językach można się porozumiewać. Problem jest ze służbą zdrowia, prawda, bo lekarze przylatujący z kontynentu nie znają języka Rapa Nui. Wobec tego kontakt ze starszyzną jest utrudniony przez barierę językową i to jest też sprawa, która mnie interesowała i którą obserwowałem także we współpracy z kilkoma lekarzami, którzy na tej wysepce pracowali. O pewnym polonikum może medycznym przypomnimy może w dalszej części rozmowy.
No właśnie, a jest z nami pan profesor Zdzisław Ryn. Temat na temat Wyspy Wielkanocnej mówimy, to także temat książki pana profesora. Ja ją otrzymałem kilka miesięcy temu i także jestem w trakcie lektury takiej, można powiedzieć, na razie kilka rozdziałów, chociaż no, czasem czasu brakuje. Natomiast zachęcam tych, którzy mają takie poszukiwawcze pociągotki, a wiadomo, że no, trudno będzie się wybrać w najbliższym czasie na tą wyspę z różnych powodów, więc książka bardzo bogata, obfita w informacje i też te medyczne, te zielarskie, to są też bardzo ciekawe sprawy. No, że właściwie ci ludzie, tubylcy, wyspiarze, nie chorowali na jakieś choroby mocne do czasu, kiedy właśnie nie przybyli do nich goście. Żyli w jakimś takim pokoju psychiczno-fizycznym, prawda? Nie mieli wielkich stresów. No, piękna przyroda, wszystki pokój w sercu, więc to tak jest charakterystyczne, jednak ten ekosystem był bardzo pozytywny dla nich, dla ich życia.
Imponujące jest właśnie to życie z naturalnym środowiskiem, czy zżycie się, prawda? Także z życiem się, z tym bezkresnym oceanem, który otacza ze wszystkich stron. Dla wyspiarzy jedyną rzeczywistością namacalną czy widzialną, no to było słońce w ciągu dnia lub księżyc i gwiazdy na niebie. Przez 1000 lat ta kultura rozwijała się w całkowitej, przepraszam, izolacji od zewnętrznego świata. Dlatego powstała tak oryginalna, niepowtarzalna, nieporównywalna z innymi kulturami na świecie. A ponieważ są utalentowani, mieszkańcy wyspy mają jakiś naturalny, wrodzony talent artystyczny, twórczy. Są wspaniałymi rzeźbiarzami, tańczą przepięknie, śpiewają fenomenalnie. Jak pierwszy raz brałem udział we mszy świętej w jedynym niedużym kościółku w stolicy tej wyspy, Angaroa, to muszę powiedzieć, że melodie rozpisane na ileś tam głosów przy akompaniamencie tylko strunowych instrumentów, głównie gitar i perkusyjnych instrumentów przez wyspiarzy, którzy w ten sposób uczestniczą we mszy świętej. Do dzisiaj pamiętam emocje nieprawdopodobnego melodyjnego, harmonijnego piękna śpiewu. Także zespoły taneczne, prawda, uprawiające te tradycyjne polinezyjskie tańce, choćby sau sau czy kari kari. Uroda także mieszkańców tej wyspy, zwłaszcza uroda kobiet, pięknych, pięknie zbudowanych, bardzo przyjaźnie nastawionych do przybyszów, stanowi o niezwykłym uroku kulturowym i ludzkim. Natomiast ten najazd i inwazja, powiedziałbym, tak zwanej cywilizacji na tę wyspę przynosiła za każdym pobytem, za każdym przybyciem kolejnego statku szkody, złe maniery, alkohol, choroby zakaźne, w końcu syfilis, który też dotarł na wyspę, a nawet w ostatnich latach AIDS, który także dotarł na wyspę. Łącznie z infekcją trądu, o której wspomniałem, przywleczonego z Tahiti, i łącznie z tym aktem terroryzmu na skalę światową, porwania do niewoli 1600 mieszkańców tej wyspy na plantację trzciny cukrowej w Peru i na plantację i do zbiorów guano peruano, do zbioru odchodów ptasich, które w tamtym wieku stanowiły jeden z najbardziej cennych produktów eksportowych, prawda? Naturalny nawóz. I przy tych pracach większość wyspiarzy nie wytrzymała zmiany klimatycznej i wymarła. I tylko dzięki interwencji Kościoła katolickiego, chociaż interwencji spóźnionej bardzo, nim te informacje o tych korsarzach dotarła do biskupa na Tahiti, bo pierwotna siedziba Kościoła katolickiego odpowiedzialnego za Wyspę Wielkanocną była na Tahiti, dopiero w ostatnich latach została przeniesiona do Temuco, stolicy Araukanii na kontynencie, a więc do chilijskiego kościoła. I pierwsi misjonarze, którzy przybyli na wyspę, właśnie przygotowywani byli na Tahiti. I stopniowo, mniej więcej w ciągu wieku, udało się misjonarzom wprowadzić religię chrześcijańską, katolicką. Wybudowano pierwszą kaplicę, potem ten piękny kościółek. Mają zamiar budować drugi, dlatego że zwiększa się stopniowo liczbę mieszkańców. Ale konflikt kulturowy, konflikt transkulturowy, który rozwija się na styku właśnie dwóch odrębnych kultur, polinezyjskiej z latynoamerykańską, na tej maleńkiej wysepce, w jednej wiosce, stanowi niezwykłe laboratorium do obserwacji z zakresu psychologii transkulturowej i psychiatrii transkulturowej. W jaki sposób to zderzenie dwóch nie mających wiele z sobą wspólnego kultur w zamkniętej przestrzeni. Myślę, że także tutaj to, o co ojciec pytał, o te genetyczne, prawda, problemy. Jak to było możliwe, że przez 1000 lat społeczność jest zamknięta, odizolowana. Wobec tego po 1000 latach wszyscy wyspiarze byli w większym czy w mniejszym stopniu z sobą spokrewnieni. Wobec tego frapujące było pytanie polskiego lekarza Stanleya Skoryny, który zaczął studia swoje przed wojną we Lwowie, potem krótko w Warszawie i w Wiedniu, wyemigrował do Kanady i osiągnął tam stanowisko dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii, głównie onkologii gastrologicznej, a więc raka żołądka. I udało mu się dzięki dobrym kontaktom, jakie miał z rządem kanadyjskim, zorganizować na początku lat 60. To jest niezwykłe polonikum, o którym warto powiedzieć, praktycznie nieznane, a szkoda. Udało mu się zorganizować niezwykłą ekspedycję medyczną pod nazwą METEI, skrót od amerykańskiej nazwy tej ekspedycji, gdzie na pokładzie okrętu wojennego przypłynęło z załogą około 200 osób, przypłynęło około 30 specjalistów medycyny w różnych specjalności medycznych, żeby zbadać, czy ta społeczność, która 1000 lat nie miała kontaktu, ma wyższy odsetek chorób genetycznie uwarunkowanych, czy też nie. Założeniem było, że oczywiście należy się spodziewać wysokiego odsetka w badaniach epidemiologicznych chorób genetycznie uwarunkowanych. I proszę sobie wyobrazić, jakie było zdumienie, że po 3 miesiącach pracy tej ekspedycji, ekspedycja przywiozła kontenery mieszkalne, pawilony z pełnym wyposażeniem medycznym, z aparaturą rentgenowską. To jest początek lat 60., prawda? Jeszcze skanerów i tomografii komputerowej nie była na tyle rozwinięta. Byli epidemiolodzy, byli także weterynarze w tym gronie, byli specjaliści wszystkich podstawowych dyscyplin medycznych i przebadali przeszło 90% populacji wyspy. Można powiedzieć, że większość. Co prawda wówczas wyspa liczyła niespełna 1000 mieszkańców, 900 ileś tam, 50 mieszkańców i tylu przebadano. I proszę sobie wyobrazić, jakie było zdumienie naukowców, że nie znaleźli ani jednego przypadku choroby genetycznie uwarunkowanej. To obala jakby naszą podstawową wiedzę, no ale w medycynie tak jest, że pewne fenomeny uważamy za tak oczywiste, że nie trzeba ich było nawet badać. A dopiero badanie pokazuje, że myliliśmy się, prawda? I w tym wypadku jakkolwiek hipoteza, jaką postawił zespół przygotowujący program naukowy tej ekspedycji pod kierunkiem Stanisława Skoryny, zmarł niedawno, ma potomków w Kanadzie, utrzymuje z nimi kontakty. Nakręcono film z nim, oczekuję na kopię tego filmu. Cały rozdział zresztą w książce poświęcam właśnie tej ekspedycji medycznej METEI na Wyspę Wielkanocną. To był najpoważniejszy wkład i 3 lata temu wizyta poprzedniej i obecnej pani prezydent Chile. Zapewne państwo wiecie, że pani Bachelet została po raz drugi wybrana na prezydenta tego kraju. Po raz pierwszy w ogóle w historii Ameryki Łacińskiej prezydentami kilku krajów w Ameryce Łacińskiej to kobiety. Także w Argentynie, prawda, pani Cristina Fernández Kirchner, wdowa, bo jej mąż były prezydent, zmarł niedawno. Więc ta ekspedycja, która doprowadziła do wykonania kompletu tych badań specjalistycznych, opublikowała około 40 artykułów naukowych, niestety rozproszonych po rozmaitych czasopismach specjalistycznych. Ja próbuję z potomkami z Koryny doprowadzić do tego, żeby zebrać te wszystkie prace i wydać je w jednym tomie. Dlatego, że pokazalibyśmy światu, jak ogromną pracę naukowo-badawczą i także humanitarną wykonali lekarze, w większości kanadyjscy, ale także amerykańscy, także kilku chilijskich uczonych w tym gronie było, pod kierunkiem naukowym polskiego lekarza z Koryny przeprowadzono. Jak rozbierano te pawiloniki starego szpitala, znalazłem tablicę, tabliczkę drewnianą, na której jest napis pawilon chirurgiczny imienia Stanleya z Koryny.
Właśnie, a pan z Koryna, ten z Meksyku, działacz...
Krewnym jest pana Stanleya z Koryny. I właśnie jego dzieci i pana z Koryny, Stanleya z Koryny, żyją w tej chwili w Kanadzie. Nie mówią po polsku, ale utrzymuję z nimi kontakt. Myślę, że warto byłoby to niezwykle ciekawe polonikum przybliżyć naszej znajomości. Ja myślę, że nawet forum nasze polonijne będzie dobrą okazją, żeby przybliżyć wyniki ekspedycji Stanleya z Koryny. To jest jedno z największych, ale są jeszcze inne atrakcyjne, polonika.
Zima w pełni w Polsce, minus 10 mamy w Toruniu. A tutaj pan profesor nas przenosi, Wyspa Wielkanocna, raj na ziemi, a więc szum morza. Mam taki odgłos tutaj z barką połączony. Szum morza, piękne palmy, niebieska woda, co jeszcze, kolorowe rybki, prawda? I ileś tam kiedyś, lat temu, ludzie żyjący bardzo, bardzo szczęśliwie, spokojnie, aż nie dotknęła ich cywilizacja industrialna wtedy była, prawda? Jeszcze wcześniejsza przyszła. No i przyniosła problemy, no ale cóż, to jest wszystko zapisane. Jest to też, panie profesorze, jakieś nauczka dla nas, ludzi w ogóle?
Ja ciągle patrzę na tę maleńką wysepkę z takiej perspektywy odległości i kulturowej, i geograficznej, jak na swoiste laboratorium, gdzie w tej małej, zamkniętej społeczności rozgrywają się właściwie podstawowe problemy konfliktów społecznych, jakie są na świecie. I obserwacja tego w takim laboratorium badawczym z naukowego punktu widzenia jest gratką niezwykle rzadką. Mam szczęście, że uczestniczę częściowo w tych obserwacjach i w tym badaniu. Ale na to składają się też osobiste, personalne kontakty z wyspiarzami. Ja z wielu ludźmi na tej wyspie jestem już zaprzyjaźniony po 9 wizytach tam i wielu tygodniach i paru miesiącach działalności eksploracyjnej, 4 etapów wyprawy. Ale do dzisiaj obserwuję, że pierwotni wyspiarze mają ambiwalentny stosunek do nas, Europejczyków, czy tych z kontynentu.
Kojarzy mi się im z czymś takim, że nie zawsze szczęśliwie się kończyły te spotkania.
No źle się kończyło. Za każdym razem rozstrzelali na przykład iluś tam wyspiarzy, bo się ich wystraszyli, bo nie rozumieli ich gestów, ich ciekawości, prawda? A oni w najlepszej wierze podpływali czółnami, wchodzili na te żaglowce, którymi przypłynęli, zabierali jakieś tam drobiazgi. W Polinezji jest w ogóle taka łatwość, ta granica między otrzymaniem podarunku, a kradzieżą podarunku jest taka delikatna.
Zapytam, panie profesorze, jest też pan jako psychiatrę. Ma pan dane na temat, na przykład, czy tam dokonywały się jakieś kradzieże, zabójstwa, morderstwa, gwałty, wcześniej jeszcze, jak zanim to była, teraz ta cywilizacja, powiedzmy, już współczesna, jak to wyglądało? Czy to była taka wspólnota tak domknięta, że to nie występowało, to co w tej naszej współczesne, jak to wygląda?
No to mogę w odpowiedzi na to pytanie ojca przytoczyć rozmowę w czasie ostatniego pobytu na wyspie. Spotykam zawsze takiego starszego pana już wiekowego. To są dość długowieczni mieszkańcy. Średnia życia wyspiarzy na Rapa Nui jest większa niż na kontynencie. Spotykam takiego starca sympatycznego, który kiepsko mówi po hiszpańsku, ale mówił mi w ten sposób, niby w żartach, ale trochę na serio, czego wy tu szukacie, czego wy chcecie od nas na tej wyspie? My chcemy świętego spokoju, prawda? Jak obserwujemy w telewizji ten cywilizowany świat, to widzimy, że wszyscy mamy jakiś obłęd w oczach w poszukiwaniu szczęścia, jakkolwiek byście to szczęście rozumieli. On mówi, my nie szukamy szczęścia, my po prostu jesteśmy szczęśliwi i to nas satysfakcjonuje i do tego nam nie jesteście potrzebni. Być może, że w tym się też kryje jedno ze źródeł konfliktu. Mieszkańcy, tubylcy podejmują coraz ostrzejsze, a nawet agresywne działania, żeby wyrzucić Chilijczyków z tej wyspy. A wyspa w 1888 roku została pokojowo anektowana przez wojskową delegację rządu chilijskiego do Chile. i stała się częścią Chile, prawda? Chociaż tak odległą i tak niewiele mającą wspólnego z Chile. Formalnie ten okręt wojenny, marynarki wojennej chilijskiej pod dowództwem kapitana Policarpo Toro przypłynęli na wyspę i stwierdzili dramatyczną dekadencję. Została ludność wyspy przetrzebiona, jeśli tak można powiedzieć, zdziesiątkowana właśnie przez choroby zakaźne, przez tą kradzież do niewoli peruwiańskiej i garstka mieszkańców wyspy żyła w tak opłakanych warunkach, że ci starcy z chęcią przyjęli protektorat Chile, które im obiecało, że zapewnią im dobrobyt gospodarczy, że przyślą nauczycieli, że stworzą szkołę. I to ich przekonało, prawda? Tymczasem, ponieważ ten traktat podpisywali analfabeci, bo wyspiarze przecież nie znali pisma i nie znali języka hiszpańskiego, inaczej został zrozumiany w rządzie chilijskim, a inaczej interpretują tę umowę zawartą ta Rada Starszych, prawda, która pilnuje dawnych tradycji, kultywuje te dawne tradycje. I do tej pory toczy się spór, czy ta umowa aneksji Wyspy Wielkanocnej była legalna, jeżeli wyspiarze krzyżykami analfabetów podpisali tę umowę napisaną w języku hiszpańskim i przełożoną na język Rapa Nui przez jednego z misjonarzy, Sebastiana Englerta, niemieckiego zakonnika i misjonarza na wyspie, czy też nie. Wyspiarze uważają, że oni owszem przyjęli protektorat chilijski, ale w ich rozumieniu nie było tam mowy w ogóle o tym, żeby oddać terytorium tej wyspy pod protektorat chilijski. W związku z tym walczą o przywrócenie im prawa własności tej ziemi, tej maleńkiej wyspy.
Wyspa Wielkanocna, raj zamieniony w piekło, to temat rozmów niedokończonych. Nasz gość, pan profesor Zdzisław Jan Ryn, także autor książki, tutaj szerokiego materiału, Wyspa Wielkanocna, Esculap na Rapa Nui. Książka, która jest rozszerzeniem tematu dzisiejszych rozmów. Mamy tam, począwszy od fauny, flory, do opisu, jak żyją na co dzień teraz mieszkańcy Wyspy Wielkanocnej. Jest to okazja, żeby też poszerzyć, pogłębić swoją wiedzę. Wyspa Wielkanocna, jeszcze raz powiedzmy, okiem lekarza, nauczyciela, podróżnika, kulturoznawcy. I jeszcze, panie profesorze, może kilka dołożyć pana tutaj ról, prawda, jeśli chodzi o badacza Wyspy Wielkanocnej.
No i koledzy żartują nieraz, że ja mam taki neurotyczny rozrzut zainteresowań. No ale istotnie tak się złożyło, że udało mi się podróżować po świecie, poznawać świat, zaspokajać swoją ciekawość świata. Myślę, że spełniam w moim życiu niezrealizowane marzenie mojego ojca, który też gdyby mógł, to byłby globtroterem i podróżnikiem, ale jego najdalsza wyprawa życiowa była nad polski Bałtyk, na który, jak mi opowiadał ojciec, pojechał na dachu pociągu, bo nie miał wtedy przed wojną odpowiednich środków, żeby wykupić bilet. Mnie tak wzruszyły te sytuacje, że być może ta pasja podróżowania i poznawania ludzi i świata zrodziła się także i z tego motywu, że żyliśmy jednak kawałek dorosłego już życia, jakby nie było w jakimś stopniu zniewoleni, prawda? Jednak zamknięci w pewnym obozie i chociaż te granice nie były fizycznie widzialne, to był to rodzaj zniewolenia człowieka. I myślę, że w tej eksplozji uprawiania turystyki światowej w momencie, kiedy otwarły się nasze granice, że Polacy do tej pory jakby zachwystują się tą swobodą, że jednak za 2-3 tysiące złotych można lecieć i do Afryki, i do Azji, i Europę zwiedzać, że my jeszcze jesteśmy w tej fazie właśnie zachłyśnięcia się tym, co było nam zakazane. przecież pamiętamy wszyscy, co to było zdobyć paszport, paszport, który trzeba było zdawać natychmiast po powrocie z zagranicy. I być może, że to był też jeden z takich społecznych czynników, który wyzwolił w nas potrzebę poznania świata i skonfrontowania. No w moim wypadku to, co ja sobie cenię, że mogłem, że mogę w tych działaniach eksploracyjnych łączyć jak w miarę harmonijny sposób mój zawód, medycynę, zawód lekarza i podróżowania i poznawania właśnie odmienności ludzi, odmienności schorzeń, na jakie ludzie cierpią w różnych sytuacjach, w różnych pozycjach geograficznych na świecie, w różnych kulturach, w różnych rasach. I pewno między 80 a 100 krajów, które udało mi się odwiedzić, a w niektórych wielokrotnie. No sam nie wierzę temu, że ja odbyłem do samej Ameryki Południowej 59 podróży. Sam nie wiem, jak to się stało, prawda? No ktoś tym kieruje i ktoś decyduje, bo przecież wiele tych podróży dla mnie było całkowicie zaskakujących. Ja do tej pory nie jestem w stanie skorzystać ze wszystkich zaproszeń, jakie z Chile otrzymuję, albo od burmistrzów miast bliźniaczych polskich, albo od uniwersytetów, w których uzyskałem tytuły honorowych profesorów. Te więzi i te korzenie zapuszczone w czasie prawie 6-letniej misji dyplomatycznej, one tak owocują, że ja do tej pory nie jestem w stanie zerwać tego kontaktu, zresztą tego nie zamierzam robić. I myślę, że w wielu sektorach działalności mam w tej chwili większą swobodę niż ograniczenia, jakie wynikały z misji dyplomatycznej, zwłaszcza dość kłopotliwej, konfliktowej z politycznego punktu widzenia.
Przypomnijmy, że ona się zakończyła w tym roku, 2011. Pana tutaj misję dyplomatyczną, bo to tak było jakoś, że po...
Argentyńska, to był rok 2007-2008. To najbardziej dramatyczne, kiedy odmówiłem posłuszeństwa ministrowi spraw zagranicznych,
Chilijska?
Bo uznałem, że polecenia i rozkazy, jakie otrzymuję, nie leżały ani w interesie Polski, ani w interesie Polonii i nie byłem w stanie akceptować tej rzeczywistości, no i byłem z góry skazany na niepowodzenie zmasowanych ataków.
A wcześniej to było w jakich latach?
Misja w Chile wypadła na lata, to była pierwsza misja dyplomatyczna polska po 17 latach dyktatury wojskowej w Chile, kiedy nowo wybrany demokratycznie, cywilny prezydent tego kraju, niedużą zresztą większością głosów, bo konkurentem był nadal generał Augusto Pinochet, który był prezydentem tego kraju przez prawie cztery kadencje. Niedużą wygraną, ale wygrał Patricio Aylwin, ówczesny przewodniczący Partii Chrześcijańsko-Demokratycznej, 89-90 rok. I wówczas nasz minister spraw zagranicznych, profesor Skubiszewski, Krzysztof Skubiszewski, otrzymał polecenie od prezydenta Wałęsy, żeby w ciągu roku wymienił na wszystkich stanowiskach ambasadorów Polski, żeby pokazać, że jednak transformacja polityczna w kierunku demokratyzacji naszego systemu jest rzeczywistością. Ja byłem jednym z tych ambasadorów, jak żartowaliśmy, z łapanki, prawda? No poszukiwano ludzi, którzy znają poszczególne regiony świata czy kraje, żeby wysłać przedstawicieli dyplomatycznych. I po rocznym, intensywnym szkoleniu w MSZ-cie polecieliśmy w końcu lutego 91 roku. Pamiętam, w Polsce było minus 20 stopni poniżej zera, a wylądowaliśmy po prawie 30 godzinach podróży lotniczej do Santiago de Chile, gdzie było 45 stopni powyżej zera. Pamiętam scenę, jak moja żona z futrem na ręku wysiadała z samolotu i witała nas delegacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych i przedstawiciele Polonii, ale to pokazuje, jakie kontrasty są na świecie, prawda?
To już było koniec świata, to dwa końce świata.
Tam było pełne lato, a tutaj pełna ostra zima. Więc, no i zaczęła się cała przygoda dyplomatyczna
z Ameryką Południową.
O tyle nowa, że w nowym charakterze, bo ja miałem już na koncie 4 lata pobytu w Ameryce Łacińskiej, wcześniej jako profesor wizytujący, przeszło rok jako lekarz ekspedycji alpinistycznej.
Czyli pan już był z hiszpańskim bardzo dobrym.
Znałem już język, znałem tych ludzi i to wzięto w MSZ-cie pod uwagę, tak. Prawda? Jedyną przeszkodą, jak się po latach dowiedziałem, było to, że jestem lekarzem psychiatrą. Dyskusja na komitecie personalnym w MSZ-cie toczyła się, no co powie prezydent Chile, że dostanie z Polski pierwszego ambasadora w momencie demokracji, który jest lekarzem psychiatrą. Notabene to było pierwsze pytanie, jakie dziennikarka chilijska na konferencji prasowej po wylądowaniu na lotnisku mi zadała w czasie konferencji. Panie ambasadorze, jak to jest, że prezydent Wałęsa mianuje pierwszego ambasadora w Chile lekarza psychiatrę? Otóż to było trochę anegdotyczne. Ja byłem oczywiście przygotowany na takie oczywiste pytanie, z którym się mogę spotkać i odpowiedziałem dość dowcipnie, używając tytułu takiej znanej książki Benjamina Subercaso, pisarza i geografa chilijskiego z XIX wieku, książkę zatytułowaną Chile una loca geografia, co znaczy Chile szalona czy zwariowana geografia. Więc ja odpowiedziałem, no jako psychiatra przyjechałem do kraju, który ma zwariowaną geografię. No i to oczywiście było ze zrozumieniem tego dowcipu związane i następnego dnia jeden z wywiadów w rządowej gazecie się ukazał właśnie pod takim tytułem, że ambasador psychiatra wybrał ten kraj z powodu szalonej geografii. To zresztą dość długo pokutowało w kręgach dyplomatycznych jako dobry dyplomatyczny dowcip. Okazało się, że podejście takie nietuzinkowe i niesztywne, do jakiego zobowiązuje protokół dyplomatyczny, w Ameryce Łacińskiej zdaje egzamin. Jeżeli się nie zdobędzie serc Chilijczyków, to ich umysłów i interesów w ogóle się nie osiągnie. Także ja muszę powiedzieć, że w sprawach najważniejszych w relacjach bilateralnych, sprawach gospodarczych, a więc na których się najmniej znałem, osiągnąłem największe sukcesy w postaci chociażby kontraktu na budowę 26 kontenerowców przez Stocznię Szczecińską, prawda? Przez kilka dobrych lat Stocznia Szczecińska produkowała kontenerowce, gigantyczne kontenerowce dla armatora chilijskiego i przy oddawaniu kolejnych statków nieraz brałem udział czy w Valparaiso, czy w porcie San Antonio, trochę na południe od Valparaiso. Także zaznaczyliśmy no, bardzo mocną obecność gospodarczą, bo to były miliardowe korzyści dla Polski. Do tego stopnia, że jak mój następca, a jak Państwo wiecie, następnym ambasadorem był pan Daniel Passent. No, kiedy spotkaliśmy się w Krakowie na taką informacyjną wymianę zdań na prośbę MSZ-u, no zapewniłem pana ambasadora...
Zastąpił dziennikarz, prawda? Też
zapewniłem pana ambasadora Passenta, że nawet jeśli by mu się inne inicjatywy gospodarcze nie udały, to na całą kadencję ma zagwarantowaną wymianę handlową na poziomie dziennie $1 000 000, bo to były tego rzędu kwoty, prawda? Niestety stocznia po zakończeniu kontraktu, jak wiemy, upadła i to jest dramat zupełny, prawda? Stocznia, która produkowała najnowocześniejsze technologicznie statki i zarabiała dla Polski, została również zniszczona.
Tak wiele innych dziedzin, panie profesorze, tutaj naprawdę by się sprzedało tutaj nie jeden, ale kilkudziesięciu psychiatrów, którzy by to może obserwowali, nie wiem, i pomagali niektórym ludziom dojść do jakiejś równowagi wewnętrznej, kiedy podejmują jakieś decyzje gospodarcze, czy spełniają obowiązki państwowe. Ja tu się nie śmieję, mówię całkowicie poważnie. No,
myślę, że ja nieraz żartuję, że od motorniczego tramwaju czy autobusu wymagane są testy psychotechniczne podstawowej sprawności funkcjonowania, także psychicznego tych ludzi. A tych, którzy kierują tramwajem pod tytułem Polska, 40-milionowym krajem, żadnych wymogów co do kondycji psychicznej nie mamy. Ciągle się tli gdzieś idea, czy nie powinno się kandydatów na posłów, na senatorów, na ministrów, prezydentów jednak jakiegoś podstawowego badania pod kątem kondycji zdrowotnej, prawda? Powierzamy przecież największą odpowiedzialność za całe społeczeństwo ludziom, jeśli im się przysłuchujemy chociażby w parlamencie, no to ja mam wrażenie, że u nas w klinice psychiatrycznej nie ma takiego zagęszczenia patologii, jak niektóre typy osobowościowe naszych polityków i do tego nie trzeba psychiatry, wystarczy zdroworozsądkowa obserwacja. To jest dramatyczne, ale to jest niestety rodzaj prawidła. Wszędzie na świecie tak jest, że społeczeństwa często powierzają władzę nad sobą osobom psychopatycznym, prawda? O rozmaitych dewiacjach psychopatycznych, no, o wygórowanych, chorobliwych ambicjach.
XX wiek straszny.
Chorych na władzę.
Dwa demony, prawda? Stalin i...
Więc to ojciec ma rację, że powinno być, no ale kto się podejmie tego rodzaju działań, prawda? To jedynie może zależeć od naszej mądrości, kogo wybieramy. Czy musimy powierzać władzę osobom niekoniecznie zrównoważonym.
Tak. Wiele ciekawych tematów, wątków zapewniam Państwu. Moglibyśmy z panem profesorem do rana tutaj osiedzieć i rozmawiać, bo tak, i podróże, i psychiatria, i psychologia, i życie dyplomatyczne i tak dalej. No, wiadomo, gość jest wszechstronnie tutaj ukierunkowany i wykształcony, ale już zapraszamy do naszych rozmów. Skupiamy się Wyspa Wielkanocna, Esculap na Rapa Nui, tutaj dzieło najnowsze pana profesora, no i także rozmowa na temat tego, jak życie wyspiarzy jest teraz, a kiedyś, jak wyglądało. Wyspiarzy, czyli mieszkańców Wyspy Wielkanocnej Rapa Nui. 655-23-55, 655-23-56. Przypominam, 655-23-33, 655-23-66 to kolejne numery telefonów i już za moment rozmawiamy z naszymi gośćmi, z naszymi słuchaczami i z naszym gościem. Śpiewają mieszkańcy Wyspy Wielkanocnej. Mamy telefon, bardzo prosimy. Na wieki wieków, amen. Kto jest z nami?
Michał z Kielc.
Panie Michale, bardzo prosimy, słuchamy pana.
No, przede wszystkim bardzo mi się spodobała ta wypowiedź pana profesora psychiatrii, że w polityce mamy takich ludzi, jakich mamy. Należałoby się tych ludzi, należałoby przebadać, że motorniczy jest badany, a posłowie, senatorowie są niebadani. W odniesieniu do, jakby to powiedzieć, pewnych kontrastów na Wyspach Wielkanocnych, a u nas, w naszej rzeczywistości. Także fajnie ta rozmowa w ogóle wyszła. W fajny sposób pan profesor to przedstawia. Bardzo mi się to podoba.
Czyli tak, no bo tak żeśmy tak dotknęli, bo pan profesor ma tu liczne doświadczenia, ale pan pamięta, w jakim stylu został wtedy odsunięty jako ambasador w Buenos Aires, mający tam wpływ na kilka krajów Ameryki Południowej. No i więc no to ta rzeczywistość, prawda, pokazująca, że patologia jest nie tylko miejscem gdzieś ma w jakimś tam, prawda, małym osiedlu pod jakimiś tam spelunkami, tylko może również dotykać życia z górnych półek, tak przynajmniej niektórzy określają. Panie Michale, to wszystko, tak?
Jeszcze chciałem wyrazić taką opinię, że bardzo się zdziwiłem odnośnie tej informacji, że nie trafił się ani jeden przypadek odnośnie chorób genetycznych. Mhm. No, nie podejrzewałem, że natura sobie w ten sposób nie poradzić. A to znaczy, że po prostu obraliśmy cywilizacyjnie zły kierunek. Tak mi się to oczywiście wydaje.
Mhm. Dziękuję panie Michale, już pan profesor odpowiada jakoś. A jeśli jeszcze zapytam o choroby, na przykład porażenie mózgowe albo to, co mówimy, zespół Downa, tego typu spotyka się tam, czy też jest to czysty kraj był?
Nie pamiętam ani informacji, ani nie spotkałem, choć wielu mieszkańców tej wyspy osobiście miałem okazję poznać w czasie tych pobytów w przypadku choroby Downa.
Chociaż to średnia tam 5 tysięcy to chyba nie jest
dużo. W tej chwili około 5100-150 jest mieszkańców tej wyspy. Mieszkańców przybywa głównie pochodzenia chilijskiego i w tej chwili jest już otwarta mieszanina, że tak powiem, genetyczna, dlatego że mimo dużych restrykcji kulturowych zawierania małżeństw z osobami z kontynentu było niemile widziane przez środowisko wyspiarzy. W tej chwili jakby nieakceptowanie zawierania takich związków znacznie zelżało i wiele już jest małżeństw Rapanui chilijskich, a wśród mieszkańców wyspy jest około 70 cudzoziemców, którzy wybrali ten raj i żyją tam na stałe, postanowili zostać na wyspie na stałe.
Polacy też się znaleźli.
No mamy już też pewne polskie doświadczenia poza tą ekspedycją Metei, o której mówiłem. Urodziła się pierwsza śliczna zresztą dziewczyna.
Jest zdjęcie w książce, prawda?
Polsko-rapanujskiego.
Córka Jacka i Patrycji.
Tak, córka Jacka i Patrycji. I historia tego związku, no właściwie na piękny serial filmowy by się nadawała. Także mamy pierwszą Polkę urodzoną, piękną dziewczynę, w tej chwili już jest w którejś klasie, końcowej klasie szkoły podstawowej. Połączenie urody słowiańskiej z urodą polinezyjską dała niezwykle urokliwą postać. No, trafiłem też na inne polonikum w ostatnim momencie, właściwie kiedy wylatywaliśmy po ostatnim etapie wyprawy. Na lotnisku, w takim stoisku ze sztuką ludową, zobaczyłem blondynkę, co jest rzadkością, bo tam są dziewczęta i kobiety kruczoczarne, mocne włosy mają, która ze słowiańskimi rysami twarzy. Podszedłem do stoiska, no i pytam, a skąd taka pani atrakcyjna uroda nietutejsza? Okazało się, że jej dziadek był marynarzem i pływał w polskich liniach oceanicznych i jak awaryjnie statek ze względu, zdaje się, na zaopatrzenie wodę pitną zacumował przy tej wyspie, wybrał wolność. To było w okresie komunizmu w latach 50., a więc w najgorszym okresie. Jedyna możliwość poznawania świata no to była flota i załogi polskich statków. Jej dziadek wybrał wolność na wyspie Wielkanocy i ona jest wnuczką nieżyjącego.
Znalazł babcię.
Kontynuuję kontakt z nią, bo prosiłem ją, żeby odszukała pamiątki rodzinne po swoim dziadku i po swoim ojcu, bo to byłoby najstarsze polonikum związane z Wyspą Wielkanocną.
Mamy kolejny telefon, bardzo proszę, słuchamy. Radio Maria.
Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja się zastanawiam, dlaczego człowiek biały tak wszędzie jest potrzebny i tego i wszędzie węszy, nie daje spokoju różnym plemionom, które... Taka mała wysepka, to jest zastanawiające, żeby któryś kraj, na przykład Chile, zawłaszczał sobie taką wyspę, albo na przykład budowali lotnisko Amerykanie sobie. Przecież mają wielkie terytoria na przykład w Iranie, w Arabii Saudyjskiej, całe kraje są pustynne i to jest... Już chyba nie ma takiego miejsca, żeby człowiek biały nie był. Przecież ja czytałem takiego książkę, to jest pan taki był, podróżnik, Mozaika Argentyńska taka. To tam było plemiona na ziemi ognistej, byli tacy wysoki, to było plemię chyba huk czy jakieś, no oni byli strasznie wysocy, 2 metry wzrostu i tam on opisywał, że już jak pojechał drugi raz, tam na ziemię ognistą za cieśninie tego Derka, czy jakąś...
Magellana.
To już ostatni zmarł już z tego plemiona, bo już tego z tych ludzi, Indian, no to plemię tego... No to biały człowiek to... No ale to jest takie zastanawiające się, że taka mała wyspa no, już... Przecież ile chorób w Ameryce, tych Indian gnębili, no i tych Azteków, tych Inków, mają tego, Przecież biały człowiek ile zniszczył tego, te kultury tego Hiszpania, ile oni zniszczyli kultury Azteków i Majów i przecież oni mieli tam dobra, bogate, różne złoto, różne te nie procesja, tylko jakieś...
No, skarby. Panie Ludwiku, dziękuję bardzo, bo to chodzi o pewne wskazanie sprawy i problemu. Pan Ludwik z Krakowa był naszym gościem. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Niech pan nas słucha teraz już w radiu.
No, poruszył pan bardzo ważny problem pozycji i miejsca tubylców, prawowitych mieszkańców tej części świata, tego ogromnego kontynentu, myślę o całej Ameryce, nie tylko południowej, ale środkowej i częściowo północy i z Meksykiem włącznie, że prawowici mieszkańcy tego kontynentu przez tak zwaną cywilizację zostali zepchnięci na margines. Są najbiedniejszymi mieszkańcami tej ziemi, często sługami dla człowieka białego. Nie mówiąc o militarnej dominacji, prawda? Głównie amerykańskiej na kontynencie Ameryki Południowej. Także to jest bardzo bolesny moment. Powiem panu na pocieszenie, że my Polacy w całej historii stosunków latynoamerykańskich, polskich, wnosiliśmy zawsze coś twórczego dla nich, zawsze bezinteresownego i wkład Polaków, zwłaszcza polskich, nie tyle podróżników, ile polskich uczonych, którzy trafili do rozmaitych krajów Ameryki Łacińskiej, zapisywało najbardziej szlachetne i humanitarne karty w historii naszych stosunków i być może dlatego Polacy znacznie łatwiej się aklimatyzują i adaptują w kulturze latynoamerykańskiej niż w Stanach Zjednoczonych, gdzie Bogiem jest dolar, prawda, upraszczając sytuację. Nie spotkałem Polaków nieszczęśliwych, chociaż może nie żyli na najwyższym poziomie w Ameryce Południowej. Ta Polonia latynoamerykańska, która liczy kilka milionów Polaków i osób polskiego pochodzenia, największa w Brazylii, szacuje się, że może nawet do 3 milionów Polaków i osób polskiego pochodzenia żyje w Brazylii. Około 450 tysięcy Polaków zamieszkuje Argentynę. Polonia chilijska jest skromna, około 300 rodzin, prawda? Także, ale znacząca bardzo, mająca znakomitą pozycję zawodową, intelektualną, artystyczną. Mimo że jest nieliczna, to także poprzez tradycję Ignacego Domejki, który taki wielki wkład w rozwój naukowy, profesjonalny, górnictwa chilijskiego, mineralogii, geologii, no jego nieprawdopodobne twórcze życie, prawie 50 lat, jakie poświęcił społeczeństwu chilijskiemu. Ratuje nas to, że myśmy się zawsze Polacy od XVIII wieku, zwłaszcza w XIX, a potem w XX, były to głównie ekspedycje naukowe, badawcze. Polacy wnosili wiele w sposób często bezinteresowny w kulturę i w naukę tych krajów. Ja mam poczucie, że nasza ekspedycja licząca prawie 30 osób i wielokrotne już pobyte na tej wyspie również daje ofertę bezpłatną, bezinteresowną poprzez naukowe badania na tej wyspie i zawsze się opowiadamy, podobnie jak zrobił to Domejko 160 lat temu, kiedy dzięki jego ekspedycji na ziemię Indian Mapuchów na południu Chile, na ziemię Araukanów, wydelegowany przez prezydenta kraju z eskortą wojskową, żeby zbadać tak zwany problem araukański, co zrobić z tymi wojowniczymi Indianami zamieszkującymi na południu Chile. Najpiękniejsza książka, jaką Domejko zostawił, zatytułowana Araukania i jej mieszkańcy, była właśnie pokazaniem prezydentowi, że należy zmienić politykę eksterminacji, a więc niszczenia, zabijania po prostu brutalnego Indian. A jeszcze w czasach Domejki była sytuacja, wyglądała w ten sposób, że za jeden skalp Indianina płacono 1 funta sterlinga. 160 lat temu jeszcze, prawda? I pod wpływem książki Domejki rząd przyjął ten raport i zmienił politykę eksterminacji na politykę asymilacji, a więc przystosowania tych ludzi. Między innymi zaproponował sprowadzenie 200 misjonarzy katolickich z Europy, żeby kulturę chrześcijańską i naukę zawodową, na przykład przez ojców salezjanów, których jest to specjalnością. I w ten sposób ja otwieram nieraz Chilijczykom oczy, że dzięki raportowi Domejki i postawie Domejki Dzisiaj żyje prawie milion Indian Mapuczów na terytorium chilijskim. Nie byłoby pewno ani jednego, gdyby rząd nie zmienił tej polityki eksterminacyjnej. Mimo, że jest to cywilizowany i bardzo europejski kraj, na południu jest kraina Araukanii wielkości połowy Polski, na której żyje prawie pół miliona Indian, a pół miliona rozproszonych jest po terenie całego Chile, przede wszystkim w wielkiej metropolii, wokół wielkiej metropolii. Także my się akurat nie musimy wstydzić, odpowiadając panu na to pytanie. Może też dzięki temu społeczeństwo Ameryki Łacińskiej traktuje nas Polaków w sposób może nieraz niezasłużony, przyjaźnie i korzystnie. To jest także wynik tego utrwalonego w świadomości Latynosów, zwłaszcza w Chile, trochę wyidealizowanego nas jako Polaków obrazu psychologicznego. Przyznanie się w Chile, że jest się Polakiem, otwiera jakby serca mieszkańców tego kontynentu i warto o to dbać. Ja zwykle, jak przygotowujemy grupy, zwłaszcza turystyczne, ale także działalność wyprawy, no apeluję do Polaków, żebyśmy nie zaprzepaścili tego wspaniałego bogactwa, jaką jest życzliwość mieszkańców Ameryki Południowej wobec nas Polaków. A przełomowym jeszcze okresem, czy jakby odświeżającym okresem tej sympatii Latynosów do nas Polaków, no była zarówno rewolucja solidarnościowa i dla nich mityczna postać Lecha Wałęsy jako prezydenta, no i wybór Jana Pawła II na stolicę apostolską. Nie bez powodu Jan Paweł II żywił tak ciepłymi uczuciami Amerykę Łacińską. Od pierwszej swojej zagranicznej podróży do Meksyku, prawda? Wielokrotnie tam wracał. Niektóre kraje odwiedzał po wielokroć. Miał tak głęboko w sercu indiański świat również. W czasie każdej podróży do Ameryki Południowej spotykał się z Indianami. Indianie do dzisiaj pamiętają spotkania z Janem Pawłem II. Jan Paweł II był jedynym papieżem, który wystosował w czasie swojej krótkiej pielgrzymki w kwietniu 87 roku, a więc na 2 lata przed upadkiem dyktatury wojskowej, będąc na spotkaniu z młodzieżą w Valparaiso, wygłosił telewizyjne orędzie do mieszkańców Wyspy Wielkanocnej. Ja w książce cytuję obszerne fragmenty tego przemówienia Jana Pawła II do mieszkańców Wyspy Wielkanocnej. Był jedynym papieżem, który będąc na południu Chile wygłosił specjalne orędzie do mieszkańców i pracowników nauki na Antarktydzie. Wydrukowano pocztówki z fragmentami jego myśli i pozdrowień, jakie wyrażał. W umyśle i w sercu Jana Pawła II Ameryka Południowa na pewno zajmowała ważniejsze miejsce niż niektóre cywilizowane kraje. I myślę, że nie bez powodu Jan Paweł II dwukrotnie w czasie moich spotkań, szeregu spotkań z Ojcem Świętym w Watykanie, także w czasie misji dyplomatycznej udawało mi się wymusić na MSZ-cie zgody na tygodniowe urlopy, żeby w listopadzie uczestniczyć w kongresach medycznych organizowanych przez Papieską Radę Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Dwukrotnie Ojciec Święty mnie zapytał, czy jego i w jaki sposób jego pielgrzymka w 87 roku wpłynęła na przyspieszenie powrotu chilijskiej rzeczywistości na drogę demokracji. Bardzo żył. Interesowały go też wręcz czysto polityczne efekty jego pielgrzymek, chociaż one miały głównie charakter duszpasterski.
Tak właśnie śpiewają, panie profesorze, jak to nazwać? Rap Rapanujczycy, tak? Czy...
Trudno jest znaleźć polski odpowiednik. Mieszkańcy Rapa Nui. Może przypomnimy, ojcze Januszu, że wyspiarze nie akceptują nazwy Wyspa Wielkanocna, bo jest to nazwa nadana przez Holendrów. Po prostu przez przypadek w niedzielę wielkanocną 1772 roku przypadkowo natrafili na tę małą zamieszkałą wysepkę i nadali jej nazwę Wyspy Wielkanocnej, bo Wielkanoc ją odkryli, ale wyspa właściwie nazywana jest popularnie Rapa Nui, co w języku Rapa Nui, bo przymiotnik jest także Rapa Nui. Nieraz Polacy mówią język rapanujski, czy Rapa Nuika jako mieszkanka tej wyspy. Ale prawdziwa nazwa, pierwotna nazwa tej wyspy w języku Rapa Nui brzmi Te Pito o Te Henue, co znaczy dosłownie pępek świata, pępek ziemi, prawda? Dla nich ta maleńka wysepka była pępkiem, prawda, symbolem, a kratery wulkaniczne były jakby widziane z lotu ptaka, z samolotu, to są ogromne doły, prawda, w tych kraterach, średnica krateru Ranakau jest prawie 2 kilometry, regularny, cyrkularny okrąg i na dnie wielkie jezioro słodkowodne. Na wyspie nie ma ani jednej rzeki, ani jednego strumienia, nie ma wody słodkiej. Cała woda to jest woda deszczowa, która się filtruje przez tufy wulkaniczne i zbiera się w jaskiniach podziemnych. Niektóre jaskinie są studniami głębinowymi. Każdą butelkę wody transportuje się 4000 kilometrów z kontynentu. Większość żywności również. Także to nie są proste problemy podtrzymania życia na tak małej wysepce, która właściwie nie ma żadnych zasobów naturalnych. Bogactwem tej wyspy jest 30 tysięcy stanowisk archeologicznych. Dla uczonych na wieki wystarczy badań. W czasie misji dyplomatycznej, kiedy rząd chilijski ogłosił konkurs na konserwację tych posągów Moai, zaprosiliśmy najwybitniejszych naszych specjalistów z Uniwersytetu w Toruniu. Profesora Domasławskiego, który dwukrotnie był na wyspie i zaprezentował swój oryginalny patent konserwacji tych posągów Moai. Za każdym razem ja ten posąg opracowany i zakonserwowany przez naszych konserwatorów fotografuję i posyłam do uniwersytetu, żeby pan profesor, bo jest już na emeryturze, widział, jaki jest efekt jego dzieła. Te figury są pożerane i przez warunki atmosferyczne, przez wiatry, wyspa jest chłostana wiatrami cały okrągły rok, przez sól w powietrzu, ale również przez porosty. Tufy wulkaniczne są znakomitą pożywką dla porostów. I namawiam panią profesor Marię Olek z naszego uniwersytetu, żeby przebadała również pod względem lichenologicznym, a jest ekspertem w skali światowej od porostów, i żeby wypracować jakąś metodę konserwacji i zabezpieczenia, bo te figury po prostu nikną. Z roku na rok ich struktura ulega uszkodzeniu. I mimo, że poszły miliony dolarów na projekty konserwacyjne, skończyło się na projektach, a nie na realizacji. Jedyny projekt zrealizowany okazowo w konkursie to jest Moai stojące tuż przy muzeum Sebastiana Englerta na wyspie, które rzeczywiście dzielnie się broni po tym zakonserwowaniu. Jest nadzieja, są szanse na pieniądze z UNESCO, został wpisane na dziedzictwo kulturowe, prawda, w skali światowej, Wyspa Wielkanocna. Gdyby nie archeologia, to ta wysepka nie służyłaby tak, nikomu,
bo lasów, niczego. Bo lasów nie ma, polowań nie ma jakichś zwierząt takich jakby...
Na szczęście nie ma. Żadnych zwierząt drapieżnych nie ma. Żadnych skorpionów nie ma. Nigdy nie było na wyspie.
Proszę. A nikt nie próbuje ingerować, zwozić jakieś zwierzęta? Nie, bo to by mogły być jakieś...
Poza domowymi zwierzętami i bydłem, które stopniowo... Pierwsi mieszkańcy, którzy przypłynęli na wyspę, przypłynęli ze swoimi zwierzętami domowymi. Takie są koty, psy, owce, krowy, pastwiska, ale w ograniczonym wymiarze. Natomiast problemem na wyspie, bo to jest ciekawe, o co ojciec pyta, jest problem koni. Proszę sobie wyobrazić, że na tej maleńkiej wyspie żyje dziko tyle samo koni, ile mieszkańców. Ponad 5000 koni, które niszczą środowisko ekologiczne. Kopytami rozbijają tą cienką, delikatną warstwę ziemi uprawnej. Dwa razy w ciągu dnia te tabuny tysięcy koni spędzają po stokach krateru do wnętrza krateru, żeby się napoić wodą gromadzoną z deszczu, prawda? Bo to jest jedyne źródło wody dla bydła. Więc problem jest, kiedy dopóki wyspiarze konsumowali mięso końskie, no to była utrzymana jakaś równowaga. No ale obrońcy zwierząt zaczęli protestować i jest prawdziwa wojna między ekologami i ochraniarzami przyrody, prawda? I nie mogą dojść do porozumienia. Także problem nadmiaru koni na tej wyspie staje się poważnym problemem. W dodatku okazało się, że kilkanaście lat temu z Europy, nie wiem czy nie z Izraela, sprowadzono roślinę, która znosi warunki pustynne, żeby zasiać te trawy na terenie Parku Narodowego. I cóż się okazało? Że ta roślina znakomicie się przyjęła, ale pożerana przez konie doprowadziła do choroby, tak jak u nas była choroba wściekłych krów, na wyspie jest choroba wściekłych koni. One po prostu doznają paraliżu systemu nerwowego, stoją godzinami czy tygodniami nieruchomo i giną z wyniszczenia, z wychudzenia. No, gdyby tak miała się wyniszczyć populacja koni, no to jest to dramatyczne cierpienie i chorowanie, męczarnia dla tych zwierząt. Problem nierozwiązany. Rozmawiałem także w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, czy by nie podjęli badań na ten temat w ramach współpracy naukowej między Polską i Chile. Są zainteresowani, no ale to są pierwsze kroki jakby w tym kierunku.
Tak, no ciekawa wyspa, ciekawa, niech Państwo pomyślą, że przez tyle lat jakby była taka no oddzielona, dziewicza niejako, prawda, dla innych kontynentalnych stworzeń, roślin, tutaj działań, nawet nie było no pewnych owadów, prawda, które, nie wiem, jak pszczoły, na pewno nie ma pszczół, pewnie, bo mało kwiatów, no właśnie.
Nie ma.
Ciekawe.
No ja Państwu powiem, że ta wyspa nie pozostawia nikogo, kto na tej wyspie był obojętnym. Wielu Polaków, turystów z Polski przewietrzyło się przez Wyspę Wielkanocną podczas wizyt na przykład w Chile. Można powiedzieć, że już pewno parę tysięcy Polaków, ja szacuję, jako turystów przez wyspę się przewinęło. Wszyscy pozostają pod magicznym urokiem tajemniczości także tej wyspy. Bo co nowego uczeni odkryją, no to stawiają się, no powstają nowe pytania, prawda? Rozszerza się dalszy teren niewiedzy. Myślę, że my jako Polacy dzięki możliwości kontynuowania tych badań należymy do szczęśliwców, że przypadło nam do badania, do odkrywania czegoś do tej pory niepoznanego, nieznanego, czegoś i inspirującego także z naukowego punktu widzenia. I trzy książki, jakie już opublikowaliśmy z naszych badań. Pierwszy duży tom albumowy, gdzie jest dokładna dokumentacja 315 przebadanych przez polską ekipę jaskiń pod względem topograficznym, archeologicznym, antropologicznym. Druga książka, którą wydaliśmy w Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, ta pierwsza jest dwujęzyczna, angielsko-hiszpańska, nie wydaliśmy jej po polsku z braku pieniędzy. Inna rzecz, że krąg odbiorców w Polsce to jest specjalistyczna rzecz, raczej rozchodzi się po świecie powoli. Druga, którą wydaliśmy w Polskiej Akademii Umiejętności, dotyczy trochę rozszerzonego programu także kulturowego, a ostatnio wspominana przez ojca książka mojego autorstwa Wyspa Wielkanocna, Esculap na Rapa Nui, czyli wyspa widziana oczyma lekarza, jest trzecią książką. Czekamy na to, że się sytuacja konfliktu etnograficznego, konfliktu kulturowego na wyspie powoli się uspokaja. Ostatnio już nie dochodzi do żadnych aktów agresji, blokowanie lotniska, że wyspiarze wznowią zezwolenie na kontynuację naszych badań, dlatego że zostały nam jeszcze dwa sektory wyspy nieprzebadane.
To jest przed Wami zadanie. Jest telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja, kto jest z nami?
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Tadeusz z Wałbrzycha.
Witamy.
Cieszę się, że dodzwoniłem się właśnie, gdy jest pan profesor Zdzisław Ryn, który tak pięknie opowiadał o tym, czego dokonał nasz rodak, prawda, Ignacy Domejko. Było to pan profesor, zdaje się, w 2006 roku o tym pięknie opowiadał i powiem panu profesorowi, że tak, byłem bardzo pod wrażeniem tego, co pan profesor przybliżył o naszym rodaku, że po prostu zamierzyłem, aby jedną z ulic w Wałbrzychu, która nosi po dziś dzień nazwę Komuny Paryskiej, zmienić na właśnie nazwę Ignacego Domejki. Nawet byłem w ratuszu wałbrzyskim dwukrotnie w tej sprawie, rozmawiałem z panią przewodniczącą Rady Miasta, no ale zostawiłem tę kwestię, chociaż pani przewodnicząca Rady Miasta była otwarta na tę sprawę. Ale to tak, prawda, nawiązując do tego, co kiedyś pan profesor przedstawiał. A co do właśnie dzisiejszego tematu, ja osobiście lubię czytać mapy, interesuję się poznawaniem świata i dziękuję, że pan profesor w dzisiejszej audycji przedstawia, prawda, jeszcze z tamtej części świata pewne nam tutaj informacje swoje, dzieli się swoimi doświadczeniami, tym, co pan profesor po prostu tam poznał. Z pytań, które chciałbym zadać. Niedaleko tej wyspy Wielkanocnej są takie wyspy Sala i Gomez. Czy tam nie ma żadnych śladów tego rodzaju działań jak na wyspie Wielkanocnej? I drugie moje pytanie co do języka. Pan profesor nawiązał co do języka tych mieszkańców rdzennych. Czy może występuje tam jakaś forma języka tonalnego? Dziękuję uprzejmie.
Ja dziękuję za wypowiedź i pytania. Te wysepki Gomez są niezamieszkałe i z tego, co wiem, nie odnaleziono tam jakichś trwałych śladów typu archeologicznego. Te wyspy są rzadko odwiedzane, stanowią w jakimś sensie punkt strategiczny. Proszę sobie wyobrazić, że, bo była mowa o lotnisku, prawda, że Chile nigdy nie odda tej wyspy, głównie ze względów strategicznych. No, posiadać lotnisko na środku Pacyfiku w razie jakiejkolwiek zawieruchy, prawda, wojennej, która by miała obejmować basen Oceanu Spokojnego, to taka pozycja na Pacyfiku ma w sensie polityczno-militarnym niebywałe znaczenie. Natomiast co do języka, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Trzeba by może językoznawcę, chociaż w Polsce, z tego co się orientuję, nie mamy znawcy języka Rapa Nui. Ja znam trochę zwrotów, trochę potocznych sformułowań, którymi jakoś na bardzo prymitywnym poziomie jestem w stanie się z wyspiarzami porozumieć i nie potrafiłbym na pańskie pytanie odpowiedzieć, ale spróbuję zasięgnąć języka. W Chile jest sporo uczonych, którzy zajmują się językiem Rapa Nui. Zresztą w różnych krajach również. Rosjanie w Moskwie też prowadzą intensywne badania. Pismo Rongo do tej pory hieroglificzne, do tej pory nie jest odczytane jednoznacznie. Łamigłówkę uczeni mają pewno na dalsze wieki.
I kolejny telefon odbieramy. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Zabrać głos.
Jest pani na antenie, bardzo proszę, tylko prosimy radio wyciszyć. Dobrze, teraz na moment.
Dziś jestem na antenie?
Tak, proszę bardzo.
Szczęść Boże, mówi Ela z Małopolski. Panie, pozdrawiam oczywiście ojca prowadzącego i pana profesora. Ojcze Januszu, psychiatra, nierówny psychiatrze chyba, bo mieliśmy 3 lata temu jednego psychiatrę w rządzie, który zapakował wiele osób jak w puszkę konserwową. No ale teraz chciałam zwrócić się do pana profesora i zapytać się, pod jakim względem archeologicznym badania archeologiczne są badane? Czego archeologowie tam szukają? Czego się chcą dowiedzieć? Czy tylko chodzi o te posągi? Ja nie myślę, że tylko chyba nie tylko o te posągi. I następne, czym ci ludzie się żywią? Czy nastawieni są tylko na ryby i jakieś inne owoce morza, czy raczej tylko rośliny? Ale przypuszczam, że właśnie owoce morza. I następna sprawa, czy zachowana jest jakaś pamięć ich, skąd oni pochodzą? To znaczy pamięć w tym sensie, że w tradycji, że przekazywali sobie skąd oni pochodzą. I to byłoby wszystko.
Dziękuję pani Elżbieto, pozdrawiamy.
No więc archeologia. Myślę, że przekazałem państwu informację, że na tej maleńkiej wysepce jest skatalogowanych, zinwentaryzowanych około 30 tysięcy obiektów archeologicznych, w tym ponad 900 posągów Moai. No to daje odpowiedź, co tam jest do badania, prawda? Sama inwentaryzacja, opis, a także próba interpretacji stanowi główny przedmiot badań i główną tajemnicę tej wyspy. Natomiast my prowadzimy badania topograficzne, archeologiczne i antropologiczne w świecie podziemnym. Szacujemy, że na wyspie, że przebadaliśmy do tej pory i zinwentaryzowaliśmy, i to jest opublikowane, 315 jaskiń. Szacujemy, że drugie tyle jest jeszcze do opracowania i chcielibyśmy dokończyć ten projekt badawczy, niezależnie kiedy to się uda zrobić, żeby opublikować pełną monografię świata podziemnego. My tam niczego nie dotykamy pod ziemią. Rejestrujemy i obiekty wielkiej architektury, mury, konstrukcje pod ziemią i małej architektury. Znajdujemy tam symbole i rozmaite postaci bożków czy bóstw, prawda, zwłaszcza bóstwa Makemake. Zarejestrowano na wyspie około 6 tysięcy petroglifów, czyli rysunków rzeźb naskalnych, zarówno na kamieniach stojących na powierzchni ziemi, jak i na sklepieniach i na ścianach wewnętrznych tych tuneli lawowych. Również znaleźliśmy wielkie cmentarzyska podziemne. Niektóre jaskinie służyły jako cmentarze, dlatego że kult, niezwykle rozwinięty kult zmarłych, zaobfitował także odmiennymi od naszego rodzaju pochówków. Przez wieki całe zmarłych nie grzebano w ziemi, jak w większości kultur na świecie, także i w naszej, ale zwłoki zmarłego owinięte w taką szatę czy tkaninę z naturalnego, skory naturalnego drzewa, machutę, zawijano to ciało i wystawiano je na takim rodzaju rusztowania drewnianego na wybrzeżu Pacyfiku i zostawiano na kilka lat, aż wiatr, słona woda, sól morska, ptaki wydziobią miękkie części, aż zostanie suchy szkielet. I dopiero ten szkielet wypłukany z resztek części miękkich był obiektem uroczystości pogrzebowej. Największe, można powiedzieć, że Wyspa Wielkanocna jest gigantyczną nekropolią. W posadzie, czy w tych katakumbach, pod podstawą tego ołtarza Ahu, na którym stoją posągi Moai, to jest wielkie cmentarzysko tysięcy szkieletów ludzkich. Wystarczy odstawić jeden kamień, żeby odkryć całe katakumby, prawda, w których składano szkielety ludzkie. I przez wieki pochówek odbywał się właśnie w ten sposób. Dopiero wprowadzenie chrześcijaństwa, religii katolickiej zmieniło ten obrządek i na jednym wyspa ma trzy cmentarze. Taki tradycyjny cmentarz Tahai, mój ulubiony cmentarz na świecie. Nie spotkałem na świecie tak romantycznego, pięknego i kolorowego cmentarza jak cmentarz Tahai na lekkim stoku opadającym do Pacyfiku. Ostatnio mieliśmy bazę wyprawy, wynajmowaliśmy taki domek tuż nad cmentarzem. Kiedyś zażartowałem w czasie, pewno po jakiejś lamce wina chilijskiego, zażartowałem moim kolegom, że gdyby mi wypadło umrzeć na Wyspie Wielkanocnej, to prosiłbym, żeby mnie nie transportowano do kraju, tylko żebym został na tym pięknym cmentarzyku na Rapa Nui. To żart oczywiście, choć nie wiem, czy się nie zrealizuje, czy sobie nie wywróżę. I drugi cmentarz, bardzo tajemniczy, cmentarz dla trędowatych, w środku wyspy, gdzie nigdy turyści nie docierają. Otoczony kamiennymi murami, z dwoma obeliskami kamiennymi, gigantyczne głazy kamienne, na której wyryto nazwiska 100 kilkudziesięciu chorych trędowatych, którzy zmarli. Dla trędowatych wyznaczyli tę nieckę w środku, w jednym z biegunów wyspy, otoczoną wysokimi wzgórzami, także praktycznie niewidocznymi, mimo że stoi na tym cmentarzu gigantyczny biały krzyż. On jest niewidoczny dla turystów, którzy tam nie zaglądają. Nawet zrekonstruowałem nazwiska tych ofiar trędowatych. W książce nie podaję, ale opisuję ten cmentarz. I drugi cmentarz, który niestety został zniszczony przy przedłużaniu pasa startowego lotniska. On był w tej części wyspy, prawda? Także budowa tego lotniska spowodowała poważne także straty i uszczerbki z braku szacunku właśnie dla obiektów archeologicznych. Wyspiarze nie przywiązywali do tego większej wagi. Jeśli Państwu powiem, że 5 czy 6 lat temu z wyspy wykradziono posąg Moai, no to pokażę Państwu to, co się w świecie cywilizowanym dzieje, prawda? Parę lat temu zniknął kolejny posąg z wyspy. Musiała być współpraca i miejscowych, i tubylców, prawda, czy liczyków, którzy na wyspie mieszkają, i jakiejś łodzi, na którą załadowano, no bo przecież helikopter nie doleci na wyspę ze względu na odległość. Ta wyspa została okradziona z ogromnego bogactwa i to jest wielka ciemna plama na naszym cywilizowanym świecie, że wielu naukowców po prostu wykradało i wiele obiektów o niezwykłej wadze naukowej znajduje się w muzeach amerykańskich, w Smithsonian Institution w Waszyngtonie, w British Museum, gigantyczne moai wykute w bazalcie, a nie w tufach wulkanicznych, we francuskich muzeach. Najwspanialsze obiekty archeologii i antropologii znajdziecie Państwo w muzeach w cywilizowanym świecie wobec bardzo skromnych zbiorów, jakie są na wyspie. I ratowanie tego dziedzictwa, zabezpieczenie tego, zabiegi także reindykacyjne, żeby odzyskać to, co cywilizowany świat wykradł z tej wyspy, jest także naszym udziałem i zabiegamy o to i przekonujemy na szczeblu rozmów politycznych także o pewną sprawiedliwość, prawda? To samo, co się dzieje ze skarbem, z legendarnym trochę skarbem na wyspie Robinsona Crusoe, gdzie również prowadziliśmy eksplorację jaskiniową, chociaż nie znaleźliśmy tam ciekawych obiektów, ale ten słynny skarb wyspy Robinsona Crusoe budzi fantazję i wyobraźnię naszą do dzisiaj. Nie wiemy do końca, ile w tym jest prawdy, rzeczywistości, a ile w tym jest trochę legendy czy balona nadmuchanego przez dziennikarzy.
Na zegary, czas płynie nieubłaganie, powoli już będziemy kończyć nasze rozmowy. Ku podsumowaniu zmierzamy. Wiem, że pan profesor chce tutaj dokładnie jeszcze dopowiedzieć tam na pewne pytania.
Nie odpowiedzieliśmy jeszcze pani na pozostałe pytania. Otóż wyspa nie jest samowystarczalna pod względem wyżywienia. Kiedyś była. i nawet szacuje się, że mogło być 20 tysięcy mieszkańców. Żyją głównie z produktów morza. Są tak zżyci z Pacyfikiem, z falami morskimi, z żywiołem także bardzo groźnym. To są ludzie Pacyfiku, prawda? Ich żywiołem jest właśnie Wielki Ocean. Także główne źródła pokarmu pochodzą z produktów morza, ale również hodują część bydła domowego, a większość żywności, większość mięsa jest sprowadzana, sery, produkty nabiałowe są, napoje, nawet każda butelka wody, prawda, gazowanej są sprowadzane z kontynentu, prawie 4000 kilometrów. 2-3 razy do roku na wyspę przypływa z kontynentu duży statek handlowy, który przywozi ciężkie materiały budowlane, takie no, produkty, które zajmują dużą objętość, prawda, meble, samochody również, coraz więcej jest samochodów na wyspie, chociaż jest jedna ulica asfaltowa na wyspie. W środku wyspy jest taka część rolnicza, gdzie są plantacje owoców cytrusowych, papaje dojrzewają, ananasy, plantacja ananasów, także świeże owoce, warzywa mają własne, ale również sprowadzane z kontynentu. Natomiast wszelkie produkty codziennego użytku, na wyspie nie ma żadnego przemysłu, poza przemysłem turystycznym. Żyją z turystyki, prawda, z turystów, do których mają ambiwalentną postawę. Z jednej strony woleliby nie mieć cudzoziemców na wyspie, a z drugiej strony wiedzą, że bez turystów byłoby im trudno przeżyć. Co do pamięci, o którą pani pytała, ta pamięć poszła w zapomnienie w momencie, kiedy pozostało na wyspie tylko 111 wyspiarzy. Po tym ataku korsarzy peruwiańskich i po dziesiątkowaniu przez choroby zakaźne w krytycznym okresie przeżyło tylko 111 mieszkańców. W związku z tym cała tajemnica, także prawdopodobnie tajemnica pisma Rongo Rongo, którą znali kapłani czy mędrcy tej wyspy, też zmarli w tej niewoli peruwiańskiej. Ostatni król wyspy zmarł również w Peru i jego syn Królewicz, kandydat na jego następcę, również zmarli w tej niewoli. Wszystko poszło w niepamięć w związku ze śmiercią większości wyspiarzy, twórców tej kultury, i współcześni mieszkańcy wyspy może mają gorsze pojęcie i gorsze rozumienie i mniejszą wiedzę na temat historii, swojej własnej historii, niż próbują to odbudować czy odtworzyć naukowcy rozmaitych specjalności. Więc każde odkrycie na tej wyspie, jak powiadam, rodzi nowe pytania. Większość książek ma tytuły Tajemnice Wyspy Wielkanocnej, większość artykułów Tajemnice Wyspy Wielkanocnej. Mnie się ten termin nie podoba, bo o tej wyspie wiemy już naprawdę wiele i tych prawdziwych tajemnic nie pozostało już wiele. Świat podziemny stanowi taką tajemnicę i mamy szczęście brać udział w tym kawałku badań, które no, mogą przynieść korzyść dla wyspiarzy poprzez uchronienie tego, co zaniedbane czy może ulec zaprzepaszczeniu i przeminięciu całkowicie i zniknięciu z kultury ogólnoświatowej. Myślę, że Wyspa Wielkanocna dzięki swojemu bogactwu archeologicznemu stanowi jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc na świecie ze względu na turystykę. Powiem Państwu, że w listopadzie 2008 roku, kiedy działaliśmy w dużym 18-osobowym zespole speleologów przez 6 tygodni, przez sam listopad przez wyspę przewinęło się 6 grup turystów polskich. Byliśmy najliczniejszą nacją turystów zagranicznych, którzy przewinęli się przez Wyspę Wielkanocną. Kilka tych grup na prośbę biur podróży, które wiedziały, że działamy na wyspie, miałem przyjemność oprowadzać jako przewodnik. To pokazuje, że to jest również, że dla Polaków no nie ma w tej chwili miejsc, w które Polacy by nie docierali. I myślę, że propagowanie tego rodzaju turystyki kulturowej to jest przyszłość świata. Nie bezmyślnego zwiedzania, konsumpcyjnego zwiedzania wygodnie w fotelu, w leżaku czy na pontonie, na basenie, chociaż jest się na wybrzeżu, że to jest ta forma, która powoli zanika i rośnie u nas świadomość, że turystyka kulturowa połączona właśnie z poznawaniem ludzi, z poznawaniem świata, także z jakąś eksploracją naukowo-badawczą, stanowi pewną przyszłość. I cieszę się bardzo, że my jako Polacy również tego typu pasje zaspokajamy, odkrywania, a również przeżywamy no, przyjemność i satysfakcję móc dzielić się z Polakami z tym, co udaje nam się w dalekim świecie zobaczyć. To są bardzo kosztowne wyjazdy. Nie każdego na to stać. W związku z tym no, mamy jakby naturalną potrzebę, żeby nie tyle pochwalić się tym, ile podzielić się właśnie wiedzą o innym świecie. I także podzielić się tym, co możemy dla zwłaszcza tych pierwotnych społeczności zrobić. Myślę tutaj o milionach Indian, którzy żyją jeszcze w krajach Ameryki Łacińskiej, głównie na płaskowyżu andyjskim, na Altiplano. Również Indianami, którzy żyją na pograniczu cywilizacji wielkiej, gigantycznej Amazonii, prawda, obejmującej kilka krajów poza Brazylią, również Peru, ogromne terytoria Amazonii, gdzie żyją jeszcze szczepy ludzi na pograniczu cywilizacji. Więc to wszystko stanowi ogromną wartość. Powinniśmy zrobić wielki wysiłek, jakikolwiek wysiłek potrzebny, żeby ten świat uchronić, żeby także ułatwić czy życie tych grup etnicznych, pierwotnych mieszkańców, tych prawowitych właścicieli tego kontynentu, zepchniętych przez cywilizację, przez potrzeby wojskowe na margines życia.
Białego człowieka, tak można powiedzieć.
No właśnie, i w tej dziedzinie mamy swój drobny udział.
Panie profesorze, oczywiście. Satysfakcji. I też dziękujemy dzisiaj za ten udział i za tą podróż na Wyspę Wielkanocną. Podróże, które pan właśnie prowadzi, są bardzo bogate, zawsze z przemyśleniami, zawsze oparte o kilka wątków, nie tylko tam jakiś jeden wybrany, czy z przyjemnością jakoś tam połączony, ale to zawsze jest owocne spotkanie. I tutaj ta książka też jest dedykowana małżonce Grażynie z podziękowaniem za najpiękniejszą podróż przez życie. Bardzo też piękne sformułowanie, więc widać, że ceni pan podróże, ale też wie pan, która podróż jest najważniejsza, właśnie życie
i komu zawdzięczam
człowieka.
Możliwość podróżowania, bo to jednak nie jest proste. Tyle miesięcy, a ja już w Ameryce Łacińskiej spędziłem prawie 14 lat.
No, piosenka mówi, męską rzeczą być daleko, a kobiecą tęsknię czekać.
No właśnie, na przełomie kwietnia i maja tego roku organizujemy kolejną pielgrzymkę duszpasterstwa lekarzy Krakowa. W programie będzie Peru, Boliwia, północ Chile i Wyspa Wielkanocna. Także grupa lekarzy krakowskich się przygotowuje do kolejnej wielkiej wyprawy o charakterze pielgrzymkowym.
Pięknie. Dziękuję bardzo za obecność panu profesorowi. Pan profesor Zdzisław Jan Ryn, pedagog, profesor, także podróżnik, także człowiek wielu, wielu profesji, fotografik również. I dziękuję państwu za telefony, które tworzyły nasz program. Już za chwilę zapraszam do wspólnej modlitwy na zakończenie dnia.